Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Czwartek 13 listopada, wita Państwa Krzysztof Brąk. Dziś w Watykanie rozpoczęła się sesja plenarna Papieskiej Rady do Spraw Laikatu, poświęcona adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Christi Fideles Laici o powołaniu i misji wiernych świeckich w Kościele i w świecie. Naszym gościem będzie przewodniczący Rady kardynał Stanisław Rywko. W audycji z cyklu Historia Ambasady Polskiej przy Stolicy Apostolskiej Piotr Samerek opowie o powstaniu Kaplicy Polskiej w grotach Bazyliki Watykańskiej. Zaczynamy od relacji z dzisiejszej działalności Benedykta XVI.
Prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva złożył wizytę w Watykanie. Okazją było podpisanie porozumienia regulującego status prawny Kościoła w tym południowoamerykańskim kraju. Prezydent Lula spotkał się najpierw z Benedyktem XVI, a następnie z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz szefem watykańskiej dyplomacji arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Rozmawiano na temat sytuacji w Brazylii, zwłaszcza kwestii społecznych, w tym o roli rodziny, przeciwdziałaniu przemocy i degradacji społecznej. Podkreślono znaczenie współpracy Kościoła i państwa w promowaniu wartości moralnych i dobra wspólnego, także poza granicami Brazylii, szczególnie w Afryce.
Głównym punktem wizyty prezydenta Luli było podpisanie dokumentu, który sygnowali dwaj szefowie dyplomacji. Ze strony watykańskiej arcybiskup Mamberti, a ze strony brazylijskiej minister Celso Amorim. Porozumienie wejdzie w życie po wymianie dokumentów ratyfikacyjnych.
Na historyczny wymiar pierwszej wizyty prezydenta Luli da Silva w Watykanie oraz podpisania dwustronnego porozumienia wskazuje nuncjusz apostolski w Brazylii arcybiskup Lorenzo Baldisseri.
Porozumienie między Stolicą Apostolską a państwem brazylijskim było konieczne w odpowiedzi na potrzebę prawnego uznania Kościoła. W Brazylii Kościół katolicki jest instytucją cieszącą się wolnością słowa oraz kultu i pełnienia swej misji. Do tej pory było to gwarantowane jedynie specjalnym statutem z 1890 roku. Przyznawał on wszystkim istniejącym w tamtym czasie kościołom osobowość prawną. Po dziś dzień Kościół katolicki bazował na tym statucie. Po 118 latach potrzeba było jednak zaktualizować zawarte w nim zasady. Obecne porozumienie wyraźnie stanowi, że Kościół cieszy się wolnością słowa i ma jasną, określoną osobowość prawną. Dokument podejmuje też kwestie działalności ewangelizacyjnej, misji Kościoła, relacji ze społeczeństwem i państwem. W 2003 roku rozpoczęliśmy pracę nad konkretnym projektem, a dziś zostały one zwieńczone podpisaniem porozumienia między Stolicą Apostolską i państwem brazylijskim.
Podpisane porozumienie zapewnia Kościołowi obecność duszpasterską m.in. w szpitalach, więzieniach i szkołach. Ponadto uznaje tytuły akademickie nadawane na kościelnych uczelniach. Reguluje też kwestie nauczania religii w szkołach w odniesieniu do wszystkich obecnych w Brazylii wyznań. Jak zaznaczył arcybiskup Baldisseri, gwarantuje to większą wolność słowa, a wolność religijna, zdaniem nuncjusza, powinna stać się bazą wzajemnego współistnienia. Porozumienie odnosi się też do nowych wyzwań, jakim musi sprostać Kościół. Biskupi troszczą się m.in. o obecność na peryferiach rozwijających się miast. Stąd podpisane porozumienie gwarantuje, że nowe plany urbanistyczne muszą przewidywać powstanie obiektów przeznaczonych na działalność religijną. Ważną nowością jest to, że za misjonarza starającego się o wizę będzie mógł poręczyć miejscowy biskup. To uproszczenie procedur znacznie ułatwi przyjazd misjonarzy do Brazylii.
Każdy kraj i instytucja, niezależnie od swej wielkości, są powołane do czynnego udziału w budowaniu społeczności międzynarodowej opartej na wspólnie podzielanych wartościach ludzkich i duchowych. Zwrócił na to uwagę papież, przyjmując Santę Canducciego, nowego ambasadora Republiki San Marino przy Stolicy Apostolskiej. To niewielkie państwo, stanowiące enklawę na terytorium środkowych Włoch, ma tylko 60 km kwadratowych i liczy 30 tysięcy mieszkańców.
Benedykt XVI wskazał na potrzebę dowartościowania na naszym kontynencie dziedzictwa grecko-rzymskiego, ubogaconego spotkaniem z chrześcijaństwem. Wtedy Europa stanie się ziemią dialogu i wspólnym domem narodów mających swe specyficzne właściwości kulturowe i religijne. Tego dziedzictwa nie można rozpraszać. Służy ono autentycznemu dobru osoby. Do budowy społeczeństwa, w którym pokojowo żyją obok siebie różne tradycje, kultury i religie, konieczne jest zdrowe pojmowanie świeckości. Całkowite oddzielenie życia publicznego od wszelkich wartości związanych z tymi tradycjami oznaczałoby bowiem wejście w ślepy zaułek. Zdrowa świeckość państwa zakłada, że każda rzeczywistość doczesna kieruje się własnymi normami. Nie mogą one jednak zaniedbywać podstawowych wymogów etycznych mających podstawy w samej naturze ludzkiej, podkreślił papież. Kiedy Kościół przypomina, że pewne podstawowe zasady etyczne zakorzenione w chrześcijańskim dziedzictwie Europy mają wartość dla życia prywatnego i publicznego, pragnie jedynie zagwarantować nienaruszalną godność osoby i autentyczne dobro społeczeństwa.
Do chrześcijańskich korzeni swego kraju nawiązał też nowy ambasador San Marino. Podkreślił, że jego współobywatele podzielają ostrzeżenia Benedykta XVI przed szerzącym się w dzisiejszym społeczeństwie relatywizmem. Opowiadają się zwłaszcza za naturalną rodziną, opartą na małżeństwie jako podstawową komórką społeczną, pełniącą zasadniczą rolę w wychowaniu do wartości moralnych. 64-letni Sante Canducci jest z zawodu lekarzem specjalizującym się w ginekologii i położnictwie. Należał przez szereg lat do rządu San Marino jako sekretarz stanu, co odpowiada w tej republice randze ministra. Kierował kolejno kilkoma resortami, w tym najdłużej zdrowia i opieki społecznej. Przez ostatnich 28 lat San Marino reprezentował przy Watykanie profesor Giovanni Galassi. Przez 10 lat był on dziekanem korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej. Dwadzieścia lat po Christi Fideles Laici, pamięć, rozwój, nowe wyzwania i zadania, tak brzmi temat rozpoczętej dziś w Rzymie sesji plenarnej Papieskiej Rady do spraw laikatu. Głównym przedmiotem obrad jest recepcja i przesłanie posynodalnej adhortacji apostolskiej Jana Pawła II o powołaniu i misji wiernych świeckich w Kościele i w świecie. Zdaniem przewodniczącego Rady, kardynała Stanisława Ryłki, w nauczaniu Jana Pawła II o świeckich można znaleźć odpowiedź również na dzisiejsze problemy i wyzwania Kościoła.
Zdecydowaliśmy się poświęcić nasze najbliższe zebranie plenarne Papieskiej Rady do Spraw Świeckich właśnie adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Christi Fideles Laici w 20. rocznicę jej publikacji. A uczyniliśmy tak z prostego powodu, gdyż chodzi tu o dokument papieski, który wycisnął niezwykle głębokie piętno na życiu całego pokolenia świeckich katolików. Stał się ważnym kamieniem milowym na drodze recepcji nauczania Soboru Watykańskiego II o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie. Dla wielu świeckich stał się rodzajem vademecum, wiernym towarzyszem podróży i przewodnikiem w kształtowaniu ich tożsamości chrześcijańskiej. A dla Papieskiej Rady do Spraw Świeckich był od początku i jest do dzisiaj cennym źródłem inspiracji w naszej pracy na rzecz świeckich w Kościele. Pomimo upływu lat, nic nie utracił on ze swojej aktualności. Wydawało się więc rzeczą ze wszechmiar słuszną zaproponować naszym członkom i konsultorom jego ponowną lekturę, ubogaconą doświadczeniami Kościoła na progu nowego tysiąclecia.
Rzeczywistość ruchów jest bardzo żywa i zróżnicowana. Świeccy dają też ważne świadectwo w samym społeczeństwie. Co zrobić, aby ich obecność była odbierana jako głos Kościoła w świecie?
Jednym z największych wyznań, wobec których stają dzisiaj świeccy, jest odwaga jasnej i wyraźnej obecności w życiu społecznym. To znaczy odwaga bycia naprawdę zaczynem ewangelicznym w świecie, solą ziemi i światłem świata. Kultura, która dzisiaj dominuje w świecie, stara się uczynić nas, chrześcijan, niewidzialnymi i nieobecnymi w życiu publicznym, w kulturze, w polityce, zamykając wiarę w strefie wyłącznie prywatnej. Dzisiaj potrzeba niemałej odwagi, aby pójść pod prąd tym tendencjom. Ojciec Święty Benedykt XVI nie przestaje zachęcać katolików, aby uczestniczyli czynnie w życiu publicznym, w swoich krajach, w swoich społecznościach lokalnych, wnosząc wkład swoich kompetencji, uczciwości moralnej, a przede wszystkim inspirację ewangeliczną. Istnieje wiele pozytywnych znaków w tej dziedzinie. Liczne zrzeszenia katolików świeckich, a zwłaszcza ruchy kościelne i nowe wspólnoty stają się miejscami, gdzie rodzi się nowe pokolenie świeckich katolików o mocnej i spójnej tożsamości chrześcijańskiej, ożywionych niezwykłym zapałem misyjnym. To jest wielki znak nadziei dla Kościoła i dla świata dzisiaj.
Nie sądzi ksiądz kardynał, że również sam Kościół ma problemy z uznaniem roli świeckich?
Musimy się bardziej otworzyć na obecność Ducha Świętego i na Jego dzieło w Kościele i w świecie w naszych czasach. Nie wolno nam ulegać wpływowi tak zwanych proroków nieszczęść, którzy widzą wszystko w czarnych barwach. Oczywiście, szerzy się dzisiaj niewiara i obojętność religijna wśród wielu ochrzczonych, specjalnie w naszej starej i zmęczonej Europie. Ale równocześnie wielu wraca do wiary i do Kościoła. A ponadto obserwujemy wielki skok jakościowy w życiu wielu świeckich, mężczyzn i kobiet, młodzieży i dorosłych. Wzrasta zapotrzebowanie na pogłębione życie duchowe, na kontemplację. Również w Polsce w okresie wakacyjnym na przykład domy rekolekcyjne dla świeckich pękają w szwach. Światowe Dni Młodzieży pokazują, że rośnie nowe pokolenie katolików, którzy odkrywają radość i piękno bycia uczniami Chrystusa. Wydaje mi się, że nasze wspólnoty kościelne powinny bardziej jeszcze otworzyć się na tę nowość, którą Duch Święty wzbudza w Kościele naszych czasów.
W pierwszym dniu obrad Papieskiej Rady do spraw laikatu, obok kardynała Stanisława Ryłki, który wprowadził w tematykę sesji, głos zabrali również patriarcha Wenecji, kardynał Angelo Scola, który mówił o tożsamości świeckich, oraz metropolita Monachium, arcybiskup Reinhard Marx. Jego wystąpienie dotyczyło formacji świeckich. W programie sesji są również świadectwa samych świeckich, w tym przedstawicieli stowarzyszeń, ruchów i wspólnot kościelnych. Na jutro przewidziana jest dyskusja panelowa nad rolą chrześcijan w życiu publicznym.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Kaplica Polska. Kilka miesięcy temu mówiliśmy o staraniach podjętych przez ambasadora Papę oraz arcybiskupa Gawlinę w 1953 roku w celu uzyskania zgody papieża na powstanie Kaplicy Polskiej w podziemiach Bazyliki Świętego Piotra. 30 kwietnia 1954 roku dyplomata spotkał się z sekretarzem Kongregacji Fabryki Świętego Piotra, który wskazał mu miejsce wybrane na Kaplicę Polską obok przyszłej Kaplicy Irlandzkiej, bardzo blisko grobu Świętego Piotra. W liście do Londynu z 7 maja 1957 roku Papę pisał na ten temat. Na razie dokonywane są roboty około architektonicznego i murarskiego uformowania tej kaplicy, która po tym będzie mogła być oddana nam dla udekorowania i umieszczenia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej, której kaplica ta ma być poświęcona. W Stanach Zjednoczonych formuje się już Komitet Polaków, który chce się zająć stroną materialną tego przedsięwzięcia. W ten sposób, pisał dalej ambasador, doszedłby do skutku w sercu chrześcijaństwa doniosły pomnik łączności Polski z Kościołem właśnie w czasie, gdy reżim komunistyczny w Polsce robi wszystko, by ten związek przeciąć. W dzisiejszej rozmowie ksiądz prałat Montini powiedział mi, że w ten sposób wznawia się stara tradycja kaplic narodowych około dawnej Bazyliki Świętego Piotra, z tą różnicą, że obecnie pierwsze takie kaplice, polska i irlandzka, powstają w samym sercu świątyni, koło grobu Świętego Piotra. Prace w podziemiach Bazyliki Świętego Piotra posuwały się do przodu. Projekt kaplicy polskiej w stylu bazylikowo-barokowym sporządził Francesco Vacchini. Znalazły się w niej także wizerunki polskich świętych, które wyrzeźbił profesor Michał Paszyna. W ten sposób w pobliżu grobu Świętego Piotra znalazły się posągi Świętego Wojciecha, Stanisława, Jacka, Kazimierza, Świętego Andrzeja Boboli, Świętego Jana Kantego, Świętego Stanisława Kostki i Jadwigi Śląskiej, będące jakby streszczeniem całych dziejów narodu. O stronę finansową całego przedsięwzięcia zadbał ksiądz Alfons Skoniecki, pracujący wśród Polaków w Stanach Zjednoczonych. Ostatecznie prace w kaplicy zostały zakończone na początku 1958 roku. 14 stycznia Pius XII poświęcił mozaikowy obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Uroczyste poświęcenie kaplicy miało miejsce w niedzielę Świętej Trójcy 1 czerwca 1958 roku. W przeddzień ambasador Papé wydał przyjęcie w hotelu Columbus, w którym wziął udział aż 9 kardynałów, przedstawiciele kurii rzymskiej, zakonów oraz wszyscy ambasadorowie akredytowani przy Stolicy Apostolskiej. Nie zabrakło też dziennikarzy, oczywiście licznie stawiła się kolonia polska w Rzymie. Nazajutrz konsekracji kaplicy polskiej na polecenie Piusa XII dokonał kardynał Federico Tedeschini, prefekt kongregacji fabryki Świętego Piotra. Dostojnik został powitany u progu kaplicy przez ambasadora Kazimierza Papé, arcybiskupa Józefa Gawlinę oraz przedstawicieli polskiego duchowieństwa w Rzymie. Pierwszą mszę świętą przy nowo konsekrowanym ołtarzu odprawił fundator kaplicy ksiądz Alfons Skonecki. Niewielka kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski o powierzchni około 70 metrów kwadratowych mogła pomieścić najwyżej 90 osób. Na uroczystości konsekracji było ich znacznie więcej i duża część uczestniczyła w niej stojąc w obszernych pomieszczeniach podziemia bazyliki. Po zakończeniu części oficjalnej ambasador Papé wraz z arcybiskupem Gawliną wystosowali telegram do papieża Piusa XII, wyrażając w nim wdzięczność za nową kaplicę oraz szacunek i synowskie oddanie. Przez długi okres czasu kaplica polska była jedyną kaplicą maryjną w podziemiach Bazyliki Świętego Piotra. W roku świętym 1975 została otworzona kaplica litewska pod wezwaniem Matki Bożej Ostrobramskiej, a 5 lat później maryjna kaplica węgierska. Już w czasie pontyfikatu Jana Pawła II i na jego polecenie w pierwszych miesiącach 1982 roku zostały wykonane prace, w wyniku których kaplica polska została dwukrotnie powiększona, a mozaikę z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej zastąpiła kopia obrazu. Obecnie kaplica bardzo często służy wiernym pragnącym uczestniczyć we mszy świętej w bezpośredniej bliskości grobu Świętego Piotra i Jana Pawła II. W następnym odcinku będziemy mówić o końcu pontyfikatu papieża Piusa XII.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.